Studiu Wschodnim kolejny gość, profesor Andrzej Gil, Katedra Studiów Wschodnich Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Niczego nie ukrywamy i nie powinniśmy ukrywać. Tak o białorusko-rosyjskich ćwiczeniach wojskowych Zapad 2017 mówi prezydent Białorusi Aleksandr Łukaszenka. Manewry zaplanowane są na wrzesień i jak oświadczył Łukaszenka, mają być przejrzyste i dostępne nie tylko dla przyjaciół z Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej czy Wspólnoty Niepodległych Państw, ale także dla przedstawicieli NATO.
Chwała panu prezydentowi za to, że takie deklaracje składa. To jest oczywiste, że obserwatorzy natowscy na pewno będą, bo dlaczego mieliby nie być? To wszystko dzieje się u wrót NATO. Jakby takim duchem nowym powiało politycznym, bo nie ma tutaj takich już rytualnych wygrażań i nazywania wojsk natowskich, NATO, Unii Europejskiej jako jakichś tam, prawda, kolejnych agresorów i tak dalej, i tak dalej. Świat się troszeczkę zmienia w tej części Europy, natomiast z drugiej strony no co się zmienia? No tak naprawdę się nic nie zmienia, dlatego że to są takie rytuały.
Ale czemu służy to puszczenie takiego oka w kierunku Zachodu przez
Łukaszenkę? Prezydent Łukaszenka puszcza to oko już od dłuższego czasu. No troszeczkę mu się gospodarka wali, troszeczkę mu się społeczeństwo buntuje. Ostatnie bunty, bo tak to chyba trzeba nazwać, bo to z polityką nie ma nic wspólnego. Po prostu przekroczony został kolejny próg absurdu. Ludzie wyszli na ulicę, no i on musi. On, jeżeli chce zachować władzę, a rządzi już 23 lata, to musi jakiś tam koncesji dokonać i w tym momencie no, puszcza to swoje oko do Zachodu, generalnie do NATO, do Polski także. Czy coś z tego wynika? No niewiele wynika.
A co wyniknie z tego dla NATO, bo mówił pan profesor o tym, że obserwatorzy będą, zainteresowanie na pewno będzie, nie ma się co dziwić, wszystko to jest zorganizowane tuż przy granicy NATO.
No, to jest ważne wydarzenie, dlatego ono ma wiele jakby poziomów, wiele płaszczyzn. Z jednej strony pokaże rzeczywiście, na ile przygotowana jest do ewentualnych działań zbrojnych na kierunku zachodnim armie zintegrowane, przecież armia białoruska i rosyjska z jednej strony, z drugiej strony też będzie ciekawe, co Rosjanie przede wszystkim będą chcieli pokazać, czym dysponują i jakie rozwiązania taktyczne, strategiczne przyjęli. A z trzeciej strony to też jest takie i dla obserwatorów natowskich będzie ciekawe, jak oni, mając wiedzę z rzeczywistego teatru działań wojennych w Syrii, jak to będzie rozwiązane w czasie ćwiczeń Zapad 2017 i trzeba będzie to porównać, co Rosjanie chcieli pokazać, a co się dzieje w rzeczywistości na froncie w Syrii. Także to myślę, że to dla NATO będzie bardzo ważne do rozważań. No nie daj Boże, co by się działo, gdyby się działo.
A te słowa Łukaszenki to są wbrew czy za przyzwoleniem Putina? Bo to są jednak wspólne działania. Może no to akurat też Rosji
nie zapominajmy, że to jest ciągle tak naprawdę, w sferze konstytucyjnej to jest związek Białorusi i Rosji, czyli no państwo związkowe, jakby na to nie patrzeć, rzeczywiście o wielu elementach integracji. Z drugiej strony wydaje się, że prezydent Łukaszenka rzeczywiście toczy tam jakąś swoją gierkę na miarę swoich możliwości, ale tutaj parasol rosyjski, parasol Putina obejmuje też litościwie i Białoruś, błękitne oko, także nie sądzę, żeby to aż tak bardzo odbiegało od tego, co Kreml chce przekazać i jest to jednak mimo wszystko element strategii Putina i generalnie rzecz biorąc sił dzisiaj rządzących Rosją.
A w ostatnich miesiącach białoruscy eksperci wojskowi pisali o tym, że w planach Rosji jest to, żeby na czas tych ćwiczeń przetransportować około 200 wagonów żołnierzy i sprzętu wojskowego na Białoruś właśnie. I patrząc na skalę tych manewrów zaangażowania rosyjskiego, czy to jest też jakiś sygnał, czy odpowiedź na wzmocnienie flanki NATO, czyli jakby te konsekwencje szczytu NATO w Warszawie w tamtym roku?
No na razie to wzmocnienie, no rzeczywiście wojska amerykańskie są w Polsce, kilka dni temu Brytyjczycy pojawili się w państwach nadbałtyckich, jakiś taki niewielki kontyngent, 100 kilkudziesięciu żołnierzy. Ale to jest wszystko w ramach jednak dającego się przewidzieć układu. I nie sądzę, żeby tutaj akurat Rosji szczególnie zależało, poza takimi rytualnymi pochikłaniami, żeby zależało na manifestowaniu czegokolwiek, bo no, Polska jest w NATO, państwa nadbałtyckie są w NATO i to jest jakby normalne. To nienormalny był stan, kiedy tego nie było. Natomiast no, mówi się, że dużo więcej, mówi się nawet kilku tysiącach wagonów sprzętu i żołnierzy, którzy mają być przetransportowani na ćwiczenia. W sumie to jest kilkanaście tysięcy żołnierzy, z tego mniej więcej 1/4, a może nawet 1/3 to będą żołnierze Federacji Rosyjskiej. To jest spora siła i to po pierwsze jest manifestacją polityczną, militarną, skierowaną na Zachód, ale też troszeczkę skierowaną do wewnątrz, dlatego że to jest też jasny przekaz do obywateli Federacji Rosyjskiej i Białorusi, że w każdym momencie mogą się pojawić wojska, w każdym momencie mogą się pojawić siły porządkowe. Jak wam coś przyjdzie do głowy, to bardzo szybko z tej głowy może zostać wybite. To
ma... Putin grozi Łukaszence.
Grozi Łukaszence, może grozi także tym, którzy ewentualnie chcieliby zastąpić Łukaszenkę, że jednak to nie jest takie proste, że jeżeli coś ma się dziać, to w porozumieniu z nimi, a z trzeciej strony pokazuje, że ma mimo wszystko możliwości. Ma zaplecze, ma siły zdolne do tego, żeby siły bojowe zdolne do tego, żeby je przetransportować jednak mimo wszystko poza teatr swoich działań. Także no, to jest ze strony Putina kolejne zagranie, które świadczy o tym, że on jako kiedyś pułkownik KGB sporo się nauczył.
Kolejne także w kontekście tego, co się dzieje w bieżącym tygodniu. W poniedziałek rozpoczęły się rosyjskie manewry na Krymie. Tam około 2,5 tysiąca żołnierzy bierze udział w tych manewrach. No nie wiem, czy to jest dobre słowo, ale nataktywność Rosji w tej sprawie, ona powinna nas jakoś niepokoić?
No też pamiętajmy, że akurat te manewry to z Odessy wyruszyła flota, gdzie długim dowodzącym jest Polak i polskie siły, polska marynarka wojenna też tam jest reprezentowana. To nie jest tak, że to jest jakby z jednej strony, to jest gra wielowektorowa. A co Rosja ma mówić? Na Krymie źle się dzieje. Poziom życia na pewno nie wzrósł. No może nie spadł, ale nie wzrósł. Mieszkańcy Krymu nie są już tak bardzo zadowoleni z przyłączenia do macierzy Rosji. No więc coś trzeba zrobić. I to jest ta sama sytuacja. Siła zbrojna zastępuje rozwiązania polityczne, rozwiązania społeczne.
I gospodarcze.
I oczywiście to jest manifestacja i do wewnątrz, i na zewnątrz. Do wewnątrz, no jednak tych ci ludzie, którzy entuzjastycznie poparli ideę wolności Krymu, a później przyłączenia do Rosji, no widzą, co się dzieje naprawdę. Z drugiej strony Ukraina, z drugiej strony właśnie NATO, Stany Zjednoczone. To jest manifestacja. No. A z trzeciej strony pamiętajmy, że Rosja tak naprawdę toczy wojnę na Bliskim Wschodzie i też musi sprawdzać swoje siły zbrojne. Także mówię, no, Putin tutaj gra naprawdę wielowektorowo i wielopłaszczyznowo i jedno wydarzenie może mu obsłużyć kilka, że tak się wydarzy, teatrów działań.
Ale jednocześnie poza tym aspektem militarnym białoruski prezydent zapowiada, że współpraca wojskowa z Rosją nie będzie ograniczana z powodu pewnych nieporozumień, nazwijmy je na tych innych dziedzinach, czyli relacje związane z ropą, gazem, żywnością chociażby. Czyli też pokazuje, no, że w kontaktach między tymi państwami no, nie dzieje się najlepiej. Oczywiście jakby zaznaczając, że chodzi tutaj o kwestie bezpieczeństwa, a te dyskusji nie podlegają.
No tak, ale jak się popatrzy na samą Rosję, to w relacjach wewnętrznych między centrum a peryferiami też bywa różnie. A Białoruś jest taką peryferią, no jak jakaś tam gubernia astrachańska czy jakaś inna. I to jest jakby naturalne, że jest Kreml, jest centrum i są te peryferie, to jakieś tam relacje są. Ale rzeczywiście, po prostu kiedyś podpisano pewne umowy, pewne pakta i te pakta są dotrzymywane. Dla Łukaszenki nie ma alternatywy. Alternatywy dla jego wizji politycznej tak naprawdę nie ma. To jest tylko i wyłącznie oparcie o Rosję i to wszystko. No więc on ma świadomość tego, że armia białoruska, Białoruś to 9,5 miliona ludzi. Rosja to mimo wszystko około 140 milionów, więc jakby te dysproporcje są ogromne i musi grać tak, jak mu ten niedźwiedź kremlowski zagra, no i tyle.
A co dzisiaj najbardziej zaburza te relacje między Białorusią a Rosją właśnie?
Ego obydwu panów i ich relacje, które nie są, to jest ta bardzo szorstka przyjaźń, ich relacje, czy niespełnione ambicje Łukaszenki i ta świadomość Putina, że gdzieś tam jednak jest ten człowiek, który śmie być prezydentem i śmie coś marzyć o Moskwie, bo przecież te marzenia ciągle Łukaszenka gdzieś tam pewnie w tyle głowy ma, to jest egoizm. Natomiast jakby mówię, no to są to centrum peryferii, tutaj zawsze będzie, będą napięcia, bo taka jest natura tych relacji. Także to są raczej sprawy, powiedziałbym, psychologiczne niż jakiekolwiek inne.
A Zachód, Unia Europejska może na ich stosunkach wzajemnych i stanie tych stosunków coś ugrać?
Nie. Unia nie jest żadnym graczem. Unia dawno już przestała mieć jakąkolwiek wizję sensownej polityki wschodniej. Unia jest rozgrywana przez Rosję w sposób fantastyczny dla Rosji oczywiście. Unia nie ma żadnej wizji. To są jacyś klerkowie zupełnie. No proszę sobie porównać chociażby pana Łukaszenkę i pana Junckera. To są dwie różne osobowości. Co byśmy o Łukaszence nie mówili? No dobrze, był dyrektorem kołchozu, no rzeczywiście jest dyktatorem, no ale mimo wszystko ten człowiek ma tam jakąś wizję. Natomiast to jest urzędnik, który chce sobie tam na emeryturkę zapracować i żadnej wizji sensownej nie ma, brnie w tych swoich idiotycznych teorykach. I to są dwie rzeczywistości. Tam jest życie, a tutaj kiedyś było życie. Natomiast dzisiaj już tego życia nie ma.
A czy ta wizja Łukaszenki, ona w jakiś sposób, w jakiejś też perspektywie pewnie odległej, jeśli już, przewiduje jakąś formę integracji właśnie z zachodnią Europą?
Nie wiem. Kiedyś byłem bardziej optymistyczny. To znaczy wydawało mi się, że jest to w jakiś rzeczywiście bardzo, bardzo odległy sposób możliwy. Dzisiaj nie sądzę, dlatego że na czym miałaby taka integracja polegać? No, nie bardzo widzę. Jest to możliwe w sensie teoretycznym.
Przede wszystkim współpracy biznesowej, jak pokazuje ta inwazja z ostatnich miesięcy polskiego rządu, jakieś pole do działania w tym zakresie.
Nie, oczywiście, ale Białoruś przypomina trochę Grecję. Oczywiście nie tą Grecję taką z rozpasaną demokracją, ale Grecję może czarnych pułkowników, no, mniej więcej ten okres. I było możliwe wyjście z tej dyktatury i było możliwe przejście do jakiegoś tam systemu, który można by tam nazwać demokracją. I mówię, no Grecja i Białoruś mają wiele wspólnego ze sobą. Także teoretycznie jest to możliwe, ale w praktyce no, po co Łukaszence się dzisiaj integrować z Europą, jeżeli dałoby się jakiś
model. Może właśnie żeby zrealizować to ego, o którym pan profesor powiedział, ale to zagrać na nosie Putinowi.
To ego, my przerabiamy dzisiaj w Polsce relacje między Polską właśnie a Unią Europejską i staramy się ocalić z tej naszej niepodległości, co tam jest możliwe do ocalenia, więc to te relacje wewnątrzunijne też nie są takie piękne między właśnie tym centrum a peryferiami. Nie, to jest rzecz bardzo złożona. Jeszcze kilka lat temu, kiedy sytuacja samej Unii wydawała się być inna niż jest teraz, można byłoby rozważać takie scenariusze, jakiś stopień prawdopodobieństwa. Dzisiaj w obliczu dezintegracji Unii, po pierwsze Brexit, po drugie no ta walka już chyba teraz wszystkich ze wszystkimi i ta niepewność mówi nam o tym, że no po co miałby Łukaszenka przystępować, skoro i tak mu się coś tam uda wytargować, a to kogoś tam wypuści z więzienia, a to coś tam obieca, a to właśnie zaprosi kogoś, a to są jeszcze inne środki nacisku i to pięknie wygląda w tych relacjach biznesowych, kiedy się zaprasza biznesmenów chociażby ze Słowenii i się da im zarobić, a oni już swoje zrobią. Także środków nacisku na Unię, środków, które powodują do tego, że Białorusi będzie lepiej w tych relacjach, jest bardzo dużo.
A to zresztą też pokazuje, jak się świat i Europa zmienia, także w kontekście tych relacji ze Wschodem, bo jeszcze niedawno były nadzieje na Ukrainę w Unii Europejskiej, a teraz zresztą kilka tygodni temu mieliśmy z panem profesorem okazję uczestniczyć w wykładzie i w konferencji moskiewskiego prawnika Paula Kaliniczenki, który pokusił się na koniec tej dyskusji o takie stwierdzenie, że wcale by się nie zdziwił, że pierwszym krajem z tego obszaru radzieckiego, który mógłby wejść do Unii Europejskiej, będzie nie właśnie Ukraina, ale jeśli już, to Białoruś.
Ukraina to jest państwo, tak, nigdy nie byłem optymistą i nie twierdziłem, że Unia, że Ukraina może wejść do Unii Europejskiej. Dlaczego? Dlatego, że to państwo od samego początku ma taki fałszywy rys w sobie. Ono po prostu jest takim małym Związkiem Radzieckim. Związek Radziecki upadł, ale Ukraina jako ten mały Związek Radziecki sobie tam egzystowała. No i teraz przeżywa te wstrząsy, które przeżywał Związek Radziecki swego czasu i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ukraina nie da się. Tam jest system walki tych oligarchicznych klanów, natomiast na Białorusi nie ma oligarchii w takim klasycznym znaczeniu, bo jest tylko jeden wielki mega oligarcha, reszta jest z jego nadania i tam zresztą Białoruś, gospodarka białoruska jest zupełnie inna niż gospodarka ukraińska. I to jest paradoksem, ale Ukraina, która deklaruje jakieś wielkie wartości, wielkie cele, pogrąża się coraz bardziej. Dzisiaj jest klasycznym państwem upadłym. I to jest chyba dla każdego, kto ma choć troszeczkę jakieś rozeznania oczywiste. Natomiast Białoruś sobie tam prosperuje na marginesie tej wielkiej gospodarki rosyjskiej. I rzeczywiście, no ja się z tym zgadzam, że teoretycznie rzecz biorąc, do integracji jest lepiej przygotowana, zintegrowana wewnętrznie Białoruś, niż zdezintegrowana wewnętrznie Ukraina.
Profesor Andrzej Gil, Katolicki Uniwersytet Lubelski. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję serdecznie.